Teraz zamiast piosenki będzie dla Państwa dźwięk, bo między innymi o tą sprawę dzisiaj rano pytałem panią minister Jadwigę Emilewicz, ale nie tylko o kwestię akta, ale także o kwestię działań Ministerstwa Finansów wobec przedsiębiorców. Posłuchajmy, co powiedziała minister Emilewicz.
Po pierwsze warto przypomnieć, że większość polskich europarlamentarzystów była przeciwko przyjęciu tej dyrektywy i myślę, że to jest taki dobry, mocny głos wolności z Polski, który wybrzmiał bardzo mocno w parlamencie. Byliśmy przeciwni tej dyrektywie, dlatego że to, co budzi nasze największe obawy, to tak naprawdę, abyśmy w drodze ochrony praw autorskich nie wprowadzali rozwiązań, które mogą przywoływać nam w pamięci rozwiązania cenzury prewencyjnej. I oczywiście dbałość o prawa autorskie jest bardzo ważnym elementem, natomiast jak ona będzie realizowana, dzisiaj powinno być naszym podstawowym zadaniem. Będziemy się przyglądać implementacji tej dyrektywy właśnie po to, aby prewencyjne rozwiązania nie wprowadzały de facto ograniczenia wolności słowa w internecie.
A jaki jest zakres możliwości poprawy w stosunku tej dyrektywy na poziomie implementacji do prawa krajowego?
To są zawsze trudne, ponieważ po pierwsze mamy czas na implementację, a po drugie to są zawsze trudne procesy. My nie możemy nad to zmienić brzmienia intencji autorów, a zatem tutaj tym polem manewru nie jest duże. My będziemy musieli tak naprawdę starać się, tak jak powiedziałam, nad tym, aby te rozwiązania, które zostały zapisane w dyrektywie, nie prowadziły do wprowadzenia cenzury prewencyjnej.
Trochę zmieniając temat, dzisiejsza Rzeczpospolita pisze o planach Ministerstwa Finansów, jak pozyskać nowe środki do budżetu, między innymi przez weryfikację, która firma naprawdę jest firmą, jak bardzo polscy przedsiębiorcy mogą ucierpieć na szukaniu pieniędzy na realizację piątki Kaczyńskiego.
Dzisiaj nie mówimy o to gwałtownych zmianach. Weryfikacja zaproponowana przez Ministerstwo Finansów to na razie jedna z propozycji. Ona zresztą nie pojawiła się w ciągu ostatniego miesiąca. Dyskusje na ten temat w Ministerstwo Finansów proponowało już w ubiegłym roku. Naszym zdaniem to jest ryzykowne rozwiązanie. Nie chcielibyśmy, przypominam, dyskusję o zmianie systemu podatkowego w Polsce sprzed 3 lat. Podatek liniowy jest jednym z tych, który polscy mali średni przedsiębiorcy bardzo sobie cenią. To ważny taki bodziec rozwojowy także dla nich, więc będziemy rozmawiać z Ministerstwem Finansów także i na ten temat.
Tak, żeby ten proces weryfikacji powstrzymać?
My jesteśmy sceptyczni co do tego rozwiązania, ale dzisiaj będziemy rozmawiać na pewno z Ministerstwem Finansów na ten temat.
Tak, mówiła minister Jadwiga Emilewicz, odnosząc się do pomysłów innej pani minister, czyli Teresy Czerwińskiej, minister finansów. Wszystko na kanwie dzisiejszego tekstu w dzienniku Rzeczpospolita na stronie 18. Przypomnijmy, fiskus chce uderzyć w liniowy PIT. Ministerstwo Finansów pracuje nad testem przedsiębiorcy, który oddzieli prawdziwych przedsiębiorców od tych, którzy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej wystawiają co miesiąc jedną fakturę na rzecz jednego pracodawcy. Tak pisze Rzeczpospolita. W studio gości Jerzy Bielewicz, finansista. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry państwu.
No i od razu zanurzmy się w tą debatę ekonomiczną, bo to wszystko oczywiście jest zanurzone w dyskusji o tym, jak sfinansować piątkę Kaczyńskiego i mamy odpowiedź dzisiaj, taki znając dziennikarskie życie, trochę tak zwana wrzutka z Ministerstwa Finansów, żeby znaleźć pieniądze, będziemy patrzeć, jaka firma, jak pracuje, żeby tutaj trochę pieniędzy do budżetu więcej wpłynęło.
No cóż, Ministerstwo Finansów to mój ulubieniec, więc trochę tak jestem zadziwiony tonem dyskusji, że uszczelnianie systemu podatkowego to może być złe dla przedsiębiorców. Nasze od 3 lat doświadczenia są wręcz przeciwne, że uszczelnianie, eliminowanie oszustów czy fikcyjnych firm, fikcyjnego obrotu handlowego jest z korzyścią dla uczciwych przedsiębiorców, tych, którzy realnie działają w realnej gospodarce. Więc mnie trochę dziwi ta kontrowersja w rządzie, zwłaszcza, że ta jednoosobowa działalność gospodarcza często jest nadużywana do obniżania kosztów przedsiębiorców. Przypominam, że ten rząd wprowadził płacę minimalną, godzinową, też miesięczną, więc uporządkowanie tego systemu dotąd udaje się temu rządowi, ma dobre intencje. No i nie kwestionowałbym tego. Trudno, że tak powiem, zmieniać zwycięską drużynę. O.
Tylko, że być może dobrze, że Ministerstwo Finansów patrzy na budżet, ale z drugiej strony liniowy podatek PIT dla jednoosobowej działalności gospodarczej był dobrym elementem, żeby uniknąć nadmiernego opodatkowania, tak żeby trochę mniej płacić na ZUS, trochę niższe podatki dochodowe, żeby również uiszczać taki element, który się już wrózł w naszą rzeczywistość gospodarczą. Kiedy go zabraknie, to być może część osób straci część dochodów.
Jest wiele innych sposobów oczywiście na poszukanie, ograniczenie kosztów. Tamten poprzedni rząd PO-PSL był bardzo rozrzutny, nie tylko jeśli chodzi o kwestie podatkowe, ale również jeśli chodzi o administrację. I to są olbrzymie możliwości.
Polaków wybrało samozatrudnienie, tak? To kiedyś był bardzo, nawet zachęcali do tego sami pracodawcy, bo to było wygodne i dla jednej strony, zwłaszcza dla pracodawców, czasami na krótszą metę wygodniejsze, także dla samych pracujących.
Teraz mniejszało rząd koszt za pracy dla pracodawców, oni wręcz chcieli, żeby...
Tak, oni wypychali, słynne wypychanie na samozatrudnienie, ale też mówiono, zapłacić mniejszy podatek, mniejszą składkę.
Umowach śmieciowych.
Zoską też i za to się teraz bierze rząd, więc część Polaków dostanie po kieszeni. Rząd być może teraz bardziej będzie szukał tych pieniędzy na 500+, na pierwsze dziecko, na mniejszą stawkę pitoską w naszych kieszeniach. A nie w kieszeniach złodziei słynnych.
No, nie możemy popadać z skrajności w skrajność. Intencją tego rządu deklarowaną jest polepszenie, zwiększenie ilości pieniądza w kieszeniach obywateli. I dotąd to robią. Natomiast system podatkowy ma to do siebie, że tworzy pewne możliwości nadużyć i sądzę, że to jest właśnie jedna z tych dziedzin, gdzie jest pieniądz uczciwie do wzięcia, nie jest to jakieś zaciskanie podatkowe czy żerowanie na kieszeniach obywateli. Nie. No ten rząd tutaj akurat ma bardzo dobrą w mojej ocenie pokazał, że rzeczywiście takie ma intencje, żeby zwiększać dobrobyt obywateli.
Tak, czy inaczej wszyscy wy, którzy jesteście na samozatrudnieniu, szykujcie się, że fiskus was zweryfikuje, czy prowadzicie prawdziwą działalność gospodarczą, czy tylko obchodzicie przepisy prawa pracy i prawa podatkowego, zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, a pracując tylko na rzecz jednego pracodawcy, tak jakbyście byli na etacie czy innej umowie o pracę. To, żeśmy omówili dzisiejszy, być może najważniejszy tekst w dzienniku Rzeczpospolita. Przejdźmy do również być może najważniejszego tekstu w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Teresa Czerwińska, to nie jest jej własna publikacja, tylko to jest spisana przemowa wygłoszona przez panią minister podczas konferencji Planowanie wieloletnie, efektywność wydatków publicznych, benchmarking, taki był tytuł wystąpienia na Uniwersytecie Warszawskim pani minister, spisane przez dziennika Gazety Prawnej. A tam taki cytat, z tego sobie wyjąłem specjalnie dla pana. Istotna jest też kwestia niższej dynamiki wzrostu w zakresie VAT. Mówimy o wynikach budżetu na ten rok za styczeń-luty. Wiąże się to z wysoką bazą z roku ubiegłego oraz tym, że już wiele zrobiliśmy w zakresie uszczelniania. Zawsze przyrost krańcowy, jeśli chodzi o uszczelnianie systemu podatkowego, są malejące. W związku z tym nie należy dynamiki VAT interpretować jako czegoś niepokojącego. To oznacza jednak, że trudniej będzie powstrzymać, podtrzymać spektakularne wzrosty dochodów z tego podatku w tym roku, mówiła pani minister Czerwińska, trochę polemizując z premierem Mateuszem Morawieckim, który mówił, że właśnie sfinansujemy piątkę z większego uszczelnienia podatku VAT.
Założenia budżetowe są bardzo konserwatywne na obecny rok, bieżący rok. I rzeczywiście te wpływy z VAT-u na pewno będą większe niż założono w budżecie.
A skąd pan to wie, że na pewno będą większe? Bo może już, nie będą większe.
Bo już są większe.
Ale po dwóch miesiącach to jeszcze przed nami 10 miesięcy. Wszystko się może stać. Kryzys może przyjść. Przyjdzie, nie przyjdzie?
No okej, okay, jesteśmy... Zacznijmy od początku może. Agencje ratingowe, różne organizacje międzynarodowe podwyższają prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce i robią zupełnie coś przeciwnego, na przykład do wzrostu gospodarczego w strefie euro. W krajach takich jak Niemcy, Francja, Włochy, tam wręcz przewidują, można czytać nagłówki w dzisiejszej prasie, Bloombergu, Financial Times, strefa euro na kolanach.
Tak ceniona przez pana minister finansów, pani minister Czerwińska, mówi wprost w tym wystąpieniu, nie należy spodziewać się spektakularnych wzrostów dochodów VAT, bo ile żeśmy uszczędnili, tyleśmy uszczędnili, więcej już się nie da.
No ale tak, właśnie tak powinna mówić pani minister finansów i to robi bardzo dobrze. Dalej się wypowiada, że trzeba szukać pieniędzy w wydatkach i to też jest bardzo dobre podejście. Też mówi o sposobie budżetowania wieloletnim, o deficytach strukturalnym, czy zwraca uwagę na to, że państwo musi mieć pieniądze na spełnianie swoich zobowiązań, wypełnianie swoich zobowiązań. No są to słowa standardowe, jeśli chodzi o ministra finansów. Staną na wysokości zadania w tej chwili, kiedy wchodzi ta piątka Kaczyńskiego, czy Morawieckiego, czy piątka PiSu. Pani minister zapowiada, że będą potrzebne różne inne oszczędności i cięcia, a robi to wszystko w najlepszym momencie, czyli przekierowuje pieniądze, takie sztywne wydatki, pieniądze z tych oszczędności do społeczeństwa, stymulując gospodarkę. Najlepsza rzecz, jaką można było zrobić właśnie w tym momencie cyklu gospodarczego, zwłaszcza biorąc pod uwagę spowolnienie w Niemczech, gdzie trzeci kwartał z rzędu mamy na przykład spadek produkcji przemysłowej. Można mówić nawet o recesji w przemyśle niemieckim. Więc gdy tymczasem u nas dalej wszystko idzie ku dobremu.
Ja tylko, tak jak mówię, agencje ratingowe... To pytanie, bo pewnie go, tak, pewnie go już nie rozwiążemy, czy to nie jest dwugłos jednak w rządzie i czy były minister finansów, obecnie premier Mateusz Morawiecki, który mówi, że uzyskamy z uszczelnienia VAT-u dodatkowe miliardy na sfinansowanie transferów społecznych, mówi prawdę, czy minister Czerwińska, która mówi, nie należy się spodziewać spektakularnych wzrostów podatku VAT w tym roku, dodatkowych, tak, no poza tym, które wpłyną z inflacji i z większych obrotów handlowych i przyrostu gospodarczego. To zostawmy na boku, pożyjemy, zobaczymy. 10 miesięcy minie i się dowiemy.
Dokładnie to samo bym mówił, żeby no, nie powstała ta kolejka do budżetu państwa.
Tak jest, to jest stara zasada księgowych. Wyborami. Jakby nie było dobrze, zawsze mówimy, że pieniędzy nie ma. Mistrzem chyba w tej taktyce i w tej technice był minister Rostowski. On zawsze mówił, że pieniędzy nie ma.
Z tym się nie zgadzam. Partaczem może.
No, zawsze twardo słuchał tej rady i zawsze mówił, że pieniędzy nie ma, jak rasowy księgowy. To wypłyńmy te wody międzynarodowe na koniec naszej rozmowy. W zeszłym tygodniu świat finansowy obiegła informacja o przełamaniu rentowności amerykańskich obligacji. Chodzi o to, że obligacje o dłuższym terminie zapadalności stały się mniej rentowne niż te w krótszym terminie. O co chodzi? O to chodzi, że jeżeli ktoś inwestuje na dłuższy okres czasu, to należy mu się za większe ryzyko, należy mu się większe wynagrodzenie, a jeżeli ktoś lokuje na krótsze, to mniejsze wynagrodzenie. Tak działa zasada, ale na amerykańskim rynku mamy obecnie tak, że jeśli ktoś lokuje na 3 lata, to dostanie mniejsze oprocentowanie niż jak będzie lokował na 3 miesiące. Wszyscy mówią, że to jest symptom kryzysu, bo podobna sytuacja nastąpiła przed rokiem 2007.
Ogólnie rzecz biorąc, takie techniczne zjawisko poprzedza recesję, ale nie jest to, że tak powiem, warunek recesji. Może wynikać z różnych innych względów. I no, reakcja instytucji międzynarodowych państw jest niemalże natychmiastowa. Wszyscy mówią o stymulowaniu gospodarki fiskalnym, monetarnym. Wręcz będzie można mówić za miesiąc, dwa o skoordynowanym impulsie fiskalnym i monetarnym, gdy tymczasem w Polsce już dawno, że tak powiem, przewidziano taki rozwój sytuacji i tą debatę mamy za sobą, mamy piątkę Kaczyńskiego. Nie mogło być lepszego czasu, żeby wprowadzić właśnie taki impuls fiskalny w Polsce.
Pytanie, na ile ta sytuacja, kiedy spojrzę na wykres, kiedy aktualnie 3-letnie obligacje są poniżej rentowności 2,5%, około 2,2%, a 3-miesięczne są na poziomie 2,5 punkta procentowego.
No to na już, ile to ma związek? W tej chwili już 10-letnie są tańsze, rentowność nawet mają.
Tak, rzeczywiście jest, 10-letnie mają niższą rentowność niż 3-miesięczne.
Jest ten wykres odwrócony. Oczywiście, jeśli pożyczamy komuś na dłuższy czas, to należy nam się większy procent od pożyczki czy od kredytu. I to jest naturalne, że tak powinno być w ekonomii. Natomiast też może się to wiązać na przykład z odpływem pieniędzy z giełdy i z wieloma innymi zjawiskami, na przykład państwa takie jak Stany Zjednoczone starały się wydłużyć zapadalność długów, średnią zapadalność, czyli zbierać pieniądze z rynku na jak najdłuższy okres czasu, czyli 30-letnie obligacje, 10-letnie. To też wiąże się z portfelem, jaki posiada Fed w tej chwili. W każdym razie...
Właśnie, bo ostatnie pytanie, czy to się wiąże z działalnością Fedu, który od kilku lat w kilkunastu transzach podwyższał stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych?
No, może pan to powiedzieć i nikt nie może panu zaprzeczyć, no bo rzeczywiście podwyższa się stopy procentowe, żeby zapobiec inflacji czy przygrzaniu rynku pracy i rzeczywiście mamy do czynienia w tej chwili z takim momentem, w którym Fed już w tej chwili odżegnuje się od podwyższek stóp procentowych, a wręcz przeciwnie, dzisiaj słychać głos właśnie z Ameryki, że jeden z kandydatów właśnie do Fedu wręcz mówi o obniżeniu stóp procentowych o 0,5%, czyli podwójne niż zwykle były podwyżki, więc jest to duży szum w tej chwili.
To zbierzmy te szumy na koniec naszej rozmowy w jeden spójny przekaz. Mamy te niepokojące wyniki z produkcji w Niemczech.
Straszne wyniki, bo to nie trudno przesadzić.
Mamy ten odwrócony wykres rentowności obligacji Stanów Zjednoczonych.
Ale wystarczy...
No i to wszystko się składa na kryzys, czy też nie?
Wystarczy, że Brexit będzie uporządkowany na przykład, że Chińczycy dogadają się z Amerykanami i te wszelkie zagrożenia mogą prysnąć jak bańka mydlana. Natomiast czy tak się stanie? Trudno powiedzieć. W tej chwili życzyłbym sobie mieć taką możliwość przewidywania przyszłości. Niestety nie posiadam. Natomiast oceniając ogólnie sytuację i wydaje mi się, że potrwają jeszcze te pertraktacje handlowe między USA a Chinami. W międzyczasie Chiny przewodniczący Chin Xi Jinping przyjechał do Europy, zawarł duże kontrakty we Francji, we Włoszech. Widzimy, że ten świat się bardzo gwałtownie zmienia i że też ta Unia Europejska, która nam jest przedstawiana jako to spoiwo, wygląda na to, że tam każdy sobie rzepkę skrobie. Włochy teraz przystąpiły do projektu jedwabnego szlaku. Niemcy są może trochę bardziej sceptyczne, niemniej jednak w Paryżu spotkał się z Emmanuelem Macron, prezydentem Francji. Ba, do niego doszlusowała kanclerz Niemiec Angela Merkel i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i taki mocny team na spotkanie szefa Komunistycznej Partii Chin i rządu i prezydenta Chin. Więc bardzo wiele się dzieje. Jaki będzie ostateczny outcome? Wydaje mi się, że duży wpływ na to mają oczywiście Amerykanie. I być może te właśnie negocjacje chińsko-amerykańskie czy amerykańsko-chińskie są tym najważniejszym wydarzeniem i to może outcome, czy ten wynik może uporządkować szybko i wyprostować, że tak powiem, relacje handlowe na świecie w tej chwili.
Powiedział Jerzy Bielewicz, finansista. Dziękuję bardzo za rozmowę, a my po piosence przeniesiemy się do regionu, który od lat nikt nie jest w stanie jednym cięciem uporządkować, a w ostatnim okresie dzieje się tam niezwykle dużo. Dziękuję bardzo Jerzemu Bielewiczowi, a my po piosence zespołu Royce Cop, to z kolei nie Nowy Jork, tylko Skandynawia, ale śpiewamy po angielsku piosenkę, która kiedyś była na listach przebojów na przełomie tysiącleci.